trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Osiemnasta niedziela zwykła, rok C. Z księgi Koheleta. Lecz zauważyłem, że to wszystko pochodzi z ręki Boga. Z psalmu 90. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Z listu świętego Pawła do Kolosan. Uczyńcie zatem martwymi przejawy tego, co jest związane z ziemią. Rozpustę, nieczystość, namiętność, złą żądzę, a także zachłanność, będącą bałwochwalstwem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. I wtedy powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr odłożonych na wiele lat. Odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się. Drodzy siostry i bracia, w tę pierwszą niedzielę sierpnia, pewnie w połowie ogólnie przyjętego czasu urlopowego, Bóg zaprasza nas w Kościele do tego, żebyśmy pochylili się nad Słowem bardzo istotnym, niezwykle ważnym. Nad Słowem, które prowadzi nas do spojrzenia w górę. O tym jeszcze powiem przy okazji komentarza do listu świętego Pawła. Bo Bóg po to nam daje Słowo, żeby nas poprowadzić, żeby dać nam przestrzeń na naszej drodze wiary. I o tym każdy z nas przecież doskonale wie. Po to słuchamy Słowa, po to słuchamy, też szukamy rozmaitych komentarzy do Biblii, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć, żeby uchwycić myśl, którą Bóg objawia w Piśmie Świętym, i ta myśl nas prowadzi drogą wiary, drogą ku niebu. Dla wielu fizycznie jest to wyobrażone przez tę drogę w górę, te schody do nieba, jakby to niektórzy powiedzieli czy zaśpiewali. A zatem dziś znów dla nas Bóg przygotował w Kościele czterodaniowy posiłek. Jako wstęp, jako pierwsze danie otrzymujemy fragment księgi Koheleta, Eklezjastesa, mędrca. Pierwszy wers to rzeczywiście początek tej księgi. To pierwsze słowa. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Bardzo konkretny wstęp. Nie budzący złudzeń. Nie pozostawiający człowieka w złudzeniach. I kolejne wersety, bo usłyszymy następnie trzy wersy z rozdziału drugiego, 21, 22 i 23, są kontynuacją właśnie tej myśli. Ktoś się natrudzi, korzystając ze swej mądrości, wiedzy, męstwa. Ktoś, kto w ogóle się nie namęczy, otrzymuje tamten dostatek. Ale i tego wersetu użyłem we wprowadzeniu. 24 wiersz drugiego rozdziału mówi w swojej drugiej części właśnie te słowa. Lecz zauważyłem, że to wszystko pochodzi z ręki Boga. Można się zastanawiać nad całym sensem istnienia, nad wszystkimi relacjami, które panują w świecie. Można próbować się w nich odnaleźć. I wielu to robi. Jesteśmy w tym świecie, żyjemy w tym świecie. Postępujemy też według reguł, które są powszechnie przyjęte. Według norm, które sprawiają, że to nasze wspólne funkcjonowanie, to współistnienie, życie wspólne może być określone konkretnymi ramami. Ale jednocześnie ta bardzo piękna konkluzja autora księgi Eklezjastesa pokazuje wyraźnie, wszystko pochodzi z ręki Boga. I najistotniejsze jest, by o tym właśnie nie zapomnieć. By nie dać się przekonać, by nie dać się zgubić w tym gąszczu wszystkiego, co materialne, a jednocześnie również tego wszystkiego, co duchowe, co zaprząta nasze myśli, co staje się pułapką w emocjach, w relacjach. Przecież doskonale widzimy, jak bardzo jesteśmy pogubieni. Mówię o nas, mogę powiedzieć o sobie, jak bardzo jestem pogubiony, kiedy nie zwracam uwagi, kiedy zapominam o tym, że wszystko mam od Boga. Można próbować samodzielnie osiągnąć szczęście. Można się naprawdę mocno postarać, żeby mieć bezpieczeństwo materialne, żeby być bezpiecznym w przestrzeni pieniądze. Można włożyć naprawdę potężny wysiłek. I widzimy ludzi, którzy harują, którzy to nie tylko pracują, oni rzeczywiście harują, wypruwają sobie żyły, można powiedzieć kolokwialnie. Robią wszystko, żeby zapewnić, oczywiście, żeby zapewnić byt sobie, swojej rodzinie, dać to poczucie bezpieczeństwa swoim najbliższym, żeby uszczęśliwić wielu innych. Ale jeśli zapominam wtedy o tym, od którego mam wszystko, przede wszystkim od którego mam życie, który dał mi życie, wtedy nie jest dobrze. Wtedy wracamy rzeczywiście do raju, do tego spojrzenia Boga na pierwszego człowieka, na mężczyznę i tych słów, które czasami niektórzy nieco złośliwie wykorzystują, kiedy Pan, tak mówi Biblia, Pan spojrzał na mężczyznę i powiedział: nie jest dobrze, jeszcze nie jest dobrze. Potem pojawia się dopełnienie tego zdania: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Mogę się tak oddać pracy, mogę tak mocno wejść w relacje, mogę tak bardzo uzależnić się od innych, od ich spojrzenia na mnie, od ich myślenia o mnie. Mogę stać się niewolnikiem, świadomie lub nieświadomie, na własne życzenie albo z powodu rozmaitych splotów okoliczności. Nie pojawia się dzisiaj bardzo często to określenie, bardzo brutalne, korposzczury. I nie chodzi tylko o rozmaite korporacje. Tutaj tak naprawdę możemy być zniewoleni, uwiązani, uwikłani, spętani czy opętani sobą we wszystkich przestrzeniach naszego istnienia. Jeśli zapomnę o tym, od kogo mam wszystko, wtedy mogę się nie pozbierać. Wtedy mogę trwać w tym wyścigu, mogę stracić siły, mogę stracić życie. Zauważyłem, że to wszystko pochodzi z ręki Boga. Uwierzyć, że słowo, które usłyszeliśmy przed tygodniem z Ewangelii świętego Łukasza, kiedy Jezus uczy modlitwy, że to słowo, które codziennie powtarzamy, może nawet kilka razy w ciągu dnia, gdy modlimy się, by nasz Ojciec w niebie dał nam chleba na każdy dzień, że to słowo jest prawdą, że to słowo jest prawdziwe, że Bóg chce zadbać, że Bóg chce zatroszczyć się o nasze być dla Niego, dla najbliższych, dla bliźnich, dla świata, również dla siebie samego. Wspominaliśmy jakiś czas temu świętego Benedykta w liturgii Kościoła, już prawie miesiąc minął i znamy doskonale tę dewizę benedyktową: módl się i pracuj w pokoju i radości. To znaczy, nie zapomnij o tym, tak to komentuje również ojciec Leon Knabit, nie zapomnij o tym, że praca nie może cię pochłonąć, że potrzebujesz wyważenia, potrzebujesz pokoju. Wtedy będziesz szczęśliwy. Jeśli nie dasz się zakopać i jeśli nie zakopiesz wszystkiego, całego swojego życia w pracy, jeśli będziesz umiał odpocząć, jeśli będziesz umiał spotkać się z tym, który to wszystko daje tobie. Właściwie cały dzisiejszy komentarz będzie dotykał tej przestrzeni, bo taką drogę dają nam dzisiejsze teksty liturgiczne. A zatem przejdźmy do psalmu, psalm 90. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. W komentarzu w przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła przeczytamy, że na tym psalmie kończy się tak zwana trzecia księga psalmów. I na czym polega ta modlitwa? Na uwielbieniu Boga. Na tym żarliwym wyznaniu, że Bóg był ucieczką przez pokolenia, od zawsze. To jest właśnie ten Bóg, dla którego 1000 lat jest jak wczorajszy dzień. To jest ten Bóg, który chce przyjść ze swoją łaską. I dlatego autor tego psalmu modli się w 12 wersecie: naucz nas. Naucz nas, jak mamy liczyć się z Twoją prawicą. Powróć. Jak długo jeszcze? I wreszcie 14 werset, na który zwróciłem uwagę we wstępie. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Od samego rana chcemy być syceni Twoją łaską. Nie naszym zabieganiem, bo to nas nie nasyci. Możemy biegać w kółko, możemy biegać w różne miejsca, ale to nas nie nasyci. To nas nie wypełni. Święty Augustyn o tym powie bardzo mocno. niespokojne będzie serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Bo Bóg nas stworzył dla siebie. Nasz sens istnienia odkrywamy właśnie w Nim. Otworzysz oczy, otwierasz oczy i co jest pierwszą myślą, która pojawia się w Twojej głowie? Może ten psalm podpowiada nam właśnie taką modlitwę. Zaraz po otwarciu oczu chcę być dziś nasycony Twoją łaską. Ojcze, proszę Cię, abyś nasycił, abyś wypełnił mnie swoją łaską. Potem wstajesz i działasz. I robisz to, co jest Twoim obowiązkiem, co jest Twoim pragnieniem, w czym odnajdujesz też swoje przyjemności, w czym możesz kochać innych, być dla nich. I ciągle sycony jesteś łaską Boga i Jego błogosławieństwem. Odkrywasz, że wszystko masz od Niego. Ta modlitwa, by cieszyć się i radować przez wszystkie dni, przez całe życie, jest ogromnym pragnieniem. Jest niesamowitą tęsknotą każdego czasu, każdego wieku, każdego człowieka. I dlatego ostatni wers tego psalmu brzmi: niech hojność Pana naszego Boga będzie przy nas. Kieruj szczęśliwie czynami rąk naszych dla naszego dobra, aby to, co robimy, poprowadziło nas ku dobru, aby było dobrem dla nas, by było dobrem dla innych, by było dobre. Ale Ty jesteś, jedynie Ty, jesteś zaspokojeniem wszystkich naszych pragnień. Tylko Ty, Boże. I może dlatego apostoł Paweł w liście do Kolosan, na początku trzeciego rozdziału, bo ten fragment usłyszymy w liturgii, wersety od 1 do 5 i potem 9, 10 i 11, powie wyraźnie: jeżeli zatem zmartwychwstaliście z Chrystusem, dążcie do tego, co u góry, tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca. O tym, co u góry, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nie dać się zniewolić, nie dać się zapędzić w tę pułapkę pożądania, namiętności, zachłanności, która jest bałwochwalstwem, która jest oddawaniem czci bożkowi sukcesu. Często sobie nie zdajemy nawet sprawy z tego, że mamy sukces za Boga, że oddajemy cześć bożkowi zwanemu sukcesem, powodzeniem. To niesamowita pułapka również dla ludzi Kościoła. Kilka lat temu na forum charyzmatycznym, na forum nowej ewangelizacji w naszej diecezji mówił o tym ksiądz arcybiskup, obecnie już Grzegorz Ryś, komentując fragment Ewangelii w redakcji świętego Mateusza, tę wizytę pod Cezareą Filipową. Wtedy jeszcze ksiądz biskup Grzegorz zadał bardzo konkretne pytanie do organizatorów całego forum. Na ile ludzi liczyliście? Odnieśliście sukces czy nie bardzo? Często dajemy się złapać w tę pułapkę liczb. Sukces oglądalności, sukces popularności. Więcej, 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 ciągle więcej. I wszystko można robić po to, żeby było więcej i jeszcze więcej. Mieć w głowie to przekonanie. A patrzymy na krzyż i... No i właśnie, apostoł Paweł mówi o tym. Zmartwychwstaliście z Chrystusem, ale wcześniej powie równie mocno: zostaliście ukrzyżowani, weszliście w śmierć Chrystusa w chrzcie. A zatem myślcie o tym, co u góry, a nie o tym, co na ziemi. I dlatego z ogromną mocą brzmi w tym przekładzie i Biblii Tysiąclecia, i pierwszego Kościoła, 5 wers 3 rozdziału listu do Kolosan. Uczyńcie zatem martwymi przejawy tego, co jest związane z ziemią, lub zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne. Uczynić martwym rozpustę, nieczystość, namiętność, złą żądzę, zachłanność. Czyli to wszystko, co prowadzi do tracenia życia, co prowadzi do postawienia przed sobą na miejscu Boga własnej przyjemności, własnego zaspokojenia. Kiedy szuka się spełnienia w tym, co mogę zdobyć, w tym, kogo mogę zdobyć, w tym wszystkim, co jest dotykalne, co jest mierzalne, właśnie według reguł tego świata. Kiedy mogę się pochwalić kolejnymi liczbami, bo mam to, bo mam takie doświadczenia, bo tyle polubień w mediach społecznościowych i tak dalej. Jeśli to staje się Bogiem, jeśli to zajmuje miejsce Boga, wtedy w 6 wersecie, którego nie przeczytamy, w tym czytaniu dzisiejszym. Święty Paweł napisze, z ich powodu przychodzi gniew Boga na buntowników, na synów buntu, na synów nieposłuszeństwa. Właśnie z tego powodu. Warto dzisiaj o tym pomyśleć. Może nie jest to wygodna liturgia i taka bardzo przyjemna lektura słowa, ale tak naprawdę jest ona niesamowitą troską Boga, jest troską daną Kościołowi i zleconą Kościołowi o każdego wierzącego, aby przypominać o tym, co jest istotne, co jest najważniejsze. O tym, który jest najważniejszy, który jest najbardziej istotny, od którego wszystko pochodzi, od którego wszystko mamy. I dlatego święty Paweł w 11 wersecie napisze, nie ma tu już Greka, Hellena czy Judejczyka, obrzezanego czy nieobrzezanego, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, wszystkim i we wszystkich Chrystus jest. Bo nie chodzi o to, że jestem lepszy od kogoś, że ktoś nie ma tego, co ja mam, albo odwrotnie, że ktoś ma to, czego ja nie mam, a czego tak bardzo pragnę. Nie, nie to jest istotne. Istotą jest Chrystus. Istotą jest doświadczenie miłosierdzia, istotą jest to spojrzenie w górę. Dlatego jesteśmy nowymi ludźmi. Można przetłumaczyć też młodymi ludźmi, najświeższymi, novissimus. Ci najświeżsi, ci jeszcze nie zmęczeni, nie zmanierowani, nie będący w układach, nie znający się jakby na życiu, na tym, po której stronie stanąć, żeby się jakoś dobrze ustawić albo usadowić. Najważniejsze to być z Chrystusem. On dobrze ustawi. On postawi w takim miejscu, które będzie najlepsze. I dlatego, siostry i bracia, absolutnie nie dziwi odpowiedź, którą Jezus daje dzisiaj człowiekowi, który prosi go, powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił spadkiem. To 12 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Minioną niedzielę byliśmy w rozdziale 11, tam sporo się jeszcze dzieje. Gorąco zachęcam do tego, żeby przeczytać te teksty i z 11 i 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. I wreszcie w 13 wersie, bo od 13 wersetu rozpoczyna się ten dzisiejszy fragment ewangeliczny, będzie trwał do 21 wersu, pojawia się właśnie to pytanie. Ta prośba, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił spadkiem. A Jezus, człowieku, kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? I zaraz potem wskazanie. Uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej żądzy posiadania. Uważajcie i wystrzegajcie się żądzy posiadania. To, co masz zdobyć, to w czym masz być gwałtownym, to pragnienie życia wiecznego. Pragnienie życia wiecznego. I chwilę później, kontynuując odpowiedź na tę poruszoną przez jakiegoś człowieka kwestię, Jezus opowiada przypowieść o bogatym człowieku, któremu bogato obrodziło pole. I wewnętrzne pytanie. Mam dużo, a przecież będę miał jeszcze więcej. Co teraz? I niby wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze. Stare spichlerze zburzę, zbuduję większe. Wtedy pomieszczę wszystko. Ale 19 werset stanowi już pułapkę. Dla tego człowieka oczywiście. Daje się sam przez siebie złapać w pułapkę. Powiem swojej duszy powiem, masz wiele dóbr odłożonych, a zatem odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się. Tak jakby duszy wystarczyło to, że ma wiele odłożonych dóbr. Tak jakby duszę można było zaspokoić, mówiąc kolokwialnie w dzisiejszych realiach, leżeniem przed telewizorem albo gdziekolwiek indziej, jedzeniem najbardziej wykwintnych potraw, piciem najlepszych trunków i radością do upadłego. Może to trochę brutalnie brzmi, ale taki wydźwięk ma ta dzisiejsza Ewangelia. Jezus naprawdę w bardzo mocny i w bardzo ostry sposób zwraca uwagę na to niebezpieczeństwo, któremu ulega, w które wchodzi, pakuje się bezwiednie ten bogaty człowiek. I reakcją właśnie na takie myślenie jest równie mocne słowo Boga, który mówi do niego o głupcze albo o bezmyślny. Powiedzieć do kogoś głupcze, albo oskarżyć go o brak umiejętności myślenia. Być może z tym się spotykamy dość często i to są słowa, których się używa w tym świecie na porządku dziennym, ale nie należą one do przyjemności, nie należą do przyjemnych. I nie jest przyjemne usłyszeć pod swoim adresem takie słowo. Tym bardziej nie jest przyjemne usłyszeć takie słowa ze strony Boga, tego, który jest miłosierny, pełen łaski, który jest troskliwym Bogiem. Wydaje się, że Bóg traci cierpliwość. Głupcze, bezmyślny. Na szczęście Pan tłumaczy, dlaczego używa takich mocnych słów. Po pierwsze, dzisiejszej nocy zażądają Twojej duszy. Wydaje Ci się, że Twoje szczęście to Twój stan posiadania. Ale będą chcieli duszę. Tej nocy umrzesz. I co teraz? Wierzysz w życie wieczne? Dopuszczasz możliwość istnienia życia wiecznego? Bolesne jest spotykanie się czasem z tymi twierdzeniami czy z ogromnymi wątpliwościami, nie tylko u wiernych świeckich, z wątpliwościami właśnie w tej kwestii, w kwestii życia wiecznego, w kwestii nieba. Zrobić wszystko tutaj i zadbać o siebie najbardziej właśnie tu, na ziemi, bo nie wiadomo, co będzie potem. Straszne. Jeśli tylko w tym życiu, napisze święty Paweł, pokładamy nadzieję, to jesteśmy godni politowania o wiele bardziej od pogan. Papież Franciszek mówi właśnie o takim myśleniu, o takim spojrzeniu na świat, używając określenia kultura tymczasowości albo prowizorka. Już, teraz, dziś muszę zdobyć, muszę mieć, muszę wiedzieć, muszę. Nie mam w sobie tej przestrzeni cierpliwości. Nie mam w sobie zgody nawet na porażkę zewnętrzną, byle by nie stracić relacji z Bogiem. Niezwykle niebezpieczne czasy. To po pierwsze. Po drugie, powiem swojej duszy, masz wiele dóbr, więc odpoczywaj, jedz, wypij, ciesz się. Mam, więc mam prawo, coś posiadam, więc mam prawo, aby to zużyć, aby tego używać, aby wycisnąć wszystko do ostatniej kropli. Tak wycisnąć życie, żeby nic z niego nie zostało. I znów papież tutaj mówi i o przyrodzie, i o relacjach, i o trwaniu dla dobra drugiego człowieka. I to właściwie już jest też przejście dalej do tego trzeciego wymiaru głupoty czy bezmyślności bogatego człowieka. Bóg zadaje pytanie w 20 wersecie. Czyje będzie coś przygotował? Dla kogo to przygotowałeś? Dla kogo żyjesz? Kogo kochasz? Ten człowiek ciągle używa zaimka mój, moje, moja. Odmienia we wszystkie możliwe strony, mówiąc i myśląc o sobie, tylko o sobie. A przecież po to otrzymuję, żeby umieć rozdać. Przecież dostałem po to, żeby dzielić się z innymi. Dla kogo żyję? Kogo kocham? Komu dam to, co otrzymałem? Kto będzie dzięki temu szczęśliwszy? To są bardzo ważne pytania, które pojawiają się w dzisiejszej liturgii, które nas prowokują właśnie w tym czasie, również kiedy są zbierane plony, kiedy wielu walczy autentycznie, walczy o byt, o swoje być, o swoją przyszłość. Dzisiaj Bóg zadaje nam w Kościele bardzo istotne pytanie. Gdzie ja w tym wszystkim jestem? Gdzie jest moje miejsce? W Twoim życiu, w Twoim myśleniu, w Twoich pragnieniach? Gdzie jest ten czas, w którym się spotykasz ze mną, w którym dajesz mi cząstkę siebie, bo ja chcę Ci dać całego siebie, całą swoją miłość. Całe niebo dla Ciebie mam. Trochę nas Pan dzisiaj prowokuje tym słowem. Ale wierzę głęboko, że jesteśmy sprowokowani właśnie do tego, by z Nim być, by Go odkrywać, by się Nim na nowo ucieszyć, by Go błogosławić za wszystko, co nam dał. To, co odkryte i to, co jeszcze w nas nieświadome, co jest dla nas jeszcze niewiedzą, co jest tą przestrzenią bardzo tajemniczą, w której Bóg już jest, w której Bóg już nas szuka, już nas chce znaleźć i już chce nam błogosławić. Wyrywa się do tego, aby dać nam szczęście na wieczność. Pomyślmy o tym i podziękujmy. Podziękujmy dziś naszemu Ojcu, który jest w niebie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.